Niniejszy artykuł analizuje bioinspirację nie jako akt naśladownictwa, lecz jako rygorystyczną metodę rozszerzania ludzkiej przestrzeni projektowej. Autor stawia tezę, że przejście od kopiowania form biologicznych do abstrakcji zasad technicznych wymaga precyzyjnego rozróżnienia między odkryciem zjawiska a wynalazkiem. Znajduje to odzwierciedlenie w złożonych sporach prawnych i patentowych, np. wokół CR i SPR. Tekst prowadzi nas od mikrorozwiązań inżynieryjnych do makroskali gospodarki metabolicznej. Argumentuje, że prawdziwa biomimetyka systemowa powinna dążyć do projektowania przemijalności formy przy jednoczesnym zachowaniu wartości materii. Kluczowym przesłaniem jest konieczność odrzucenia naiwnego optymizmu. Natura nie jest zbiorem optymalnych rozwiązań, lecz archiwum kompromisów ewolucyjnych i błędów. W konsekwencji bioinspiracja staje się narzędziem poznawczym, które wymusza na człowieku przyjęcie etyki odpowiedzialności. To my musimy zdecydować, które mechanizmy biologiczne są wartościowe, a których nie wolno przenosić do świata ludzkiego, by uniknąć pułapek technologicznych i moralnych. Czy można opatentować pomysł natury? W którym momencie zjawisko biologiczne staje się przedmiotem prywatnego prawa wyłącznego? Patent nie jest prawem do idei, lecz ograniczonym czasowo prawem do wykluczania innych z komercyjnego wykorzystania rozwiązania. Zazwyczaj okres ten wynosi 20 lat od daty zgłoszenia. Ochrona dotyczy rozwiązania skonstruowanego przez człowieka, a nie faktu, że natura wcześniej demonstrowała podobną zasadę. W europejskim systemie patentowym granica jest wyraźna. Odkrycia i teorie naukowe nie są traktowane jako wynalazki. Samo odkrycie właściwości materiału to za mało. Wynalazek zaczyna się wtedy, gdy człowiek przekształca zjawisko natury w techniczną regułę działania. Polskie prawo własności przemysłowej wymaga, by rozwiązanie było nowe i nadawało się do przemysłowego stosowania. Pojawia się tu paradoks tak zwanego prior artykułu. Natura może ujawniać rozwiązanie fizycznie, ale nie poznawczo. Prawo pyta zatem nie o to, czy coś istniało, lecz co zostało udostępnione w formie umożliwiającej techniczne wykorzystanie. Wiedza biologiczna może stać się narzędziem niszczącym nowość późniejszego zgłoszenia patentowego. Jeśli literatura szczegółowo opisuje mechanizm struktury, a zastosowanie inżynierskie jest jedynie rutynowym przeniesieniem funkcji, ochrona staje się trudniejsza. Naukowiec dąży do szybkiej publikacji, podczas gdy system patentowy premiuje zgłoszenie przed ujawnieniem wyników. Prawo europejskie oraz polskie prawo własności przemysłowej dopuszcza patentowanie materiału biologicznego wyizolowanego ze środowiska, nawet jeśli występował on wcześniej w naturze. Inaczej jest w Stanach Zjednoczonych. Sąd Najwyższy w 2013 roku uznał, że naturalny fragment DNA nie staje się patentowany tylko dlatego, że został wyizolowany z genomu. Granica między naturą a wynalazkiem jest konstrukcją normatywną prawa. Patent to w istocie kontrakt epistemiczny, monopol w zamian za publikację wiedzy. Prawo chroni ludzką działalność techniczną, a nie ewolucyjne powstanie cechy. Problem zmienia charakter, gdy w grę wchodzi wiedza tradycyjna. Tu rodzi się konflikt określany mianem biopiractwa, sytuacji, w której przedsiębiorstwa przedstawiają dawną wiedzę społeczności jako własne odkrycie. Przykłady z Indii pokazują, że system patentowy często błędnie uznaje za innowacje to, co było znane od wieków. Kluczowym problemem jest nierówność infrastruktury poznawczej. Wiedza przekazywana ustnie była dla zachodnich urzędników niewidoczna. Digitalizacja tych zasobów chroni przed kradzieżą, ale jednocześnie ujawnia tajemnice kultury. Odpowiedzią prawa międzynarodowego stał się protokół z Nagoi. Wprowadza on zasadę uprzedniej zgody oraz sprawiedliwego podziału korzyści. Dzięki temu kraje bogate biologicznie mogą samodzielnie wejść w łańcuch innowacji. W maju 2024 roku państwa członkowskie WIPO przyjęły traktat o własności intelektualnej i zasobach genetycznych. Dokument ten nakłada obowiązek ujawnienia źródła zasobu genetycznego oraz wiedzy tradycyjnej w zgłoszeniu patentowym. Celem nie jest tworzenie pułapki formalnej, lecz transparentność. Współczesnym przykładem walki o pierwszeństwo pozostaje CR i SPRCAS9. Spór pomiędzy zespołem Sevice a Broad Institute obnaża rozdzielenie odkrycia naukowego od patentu. Wojna o pierwszeństwo w komórkach eukariotycznych trwa, co pokazuje ogromną wartość ekonomiczną edycji genów. Patent musi przypisać pierwszeństwo do konkretnego zakresu wynalazku. Dlatego pytanie. Kto wynalazł CR i SPR, jest zbyt szerokie. Współczesna technologia ma strukturę warstwową, od odkrycia mechanizmu po gotową terapię. Tworzy to tak zwany patent thicket. gęstwinę praw, gdzie komercjalizacja wymaga wielu licencji. Patent jest bowiem prawem do wyłączenia, a nie wolnością do działania. Prawo musi więc ważyć zachętę do innowacji przeciwko ryzyku zawłaszczenia zbyt szerokich obszarów rozwiązań. Kluczowe są wymogi ujawnienia i rzeczywisty wkład techniczny. Analogia to nie wynalazek. Dopiero konkretna geometria turbiny może być patentowana. Prawo chroni wdrożenie, a nie samą inspirację naturą. Wiedza o prawach natury musi pozostać dobrem wspólnym. Jeśli granica między patentem a domeną publiczną będzie zbyt szczelna, zahamuje innowacje. W przyszłości obok patentów współistnieją otwarte bazy danych oraz licencje niewyłączne. Możliwe staje się różnicowanie dostępu w zależności od celu. Prawo patentowe nie rozstrzygnie, czy świat powinien dążyć do maksymalnej komercjalizacji biologii. Organizuje ono innowacje, lecz nie tworzy etyki relacji człowieka z naturą. Jeśli pomysł nie jest wyłącznie nasz, musimy precyzyjnie określić ludzki wkład. Prawo biologicznej inspiracji staje się prawem granic między naturą a techniką, inspiracją a przywłaszczeniem. Przykłady DNA czy technologii CRISPR dowodzą, że te granice są płynne. Nie chodzi już o to, co możemy wyjąć z natury, lecz jak zbudować przemysł działający wewnątrz ograniczeń biosfery. Najważniejszej technologii natury nie da się opatentować. Jest nią zdolność systemu do utrzymywania obiegu materii przez miliardy lat. To przejście od gospodarki odpadu do gospodarki metabolizmu. To być może najważniejsza zmiana poziomu abstrakcji w historii bioinspiracji. Nie kopiujemy już organizmu, lecz próbujemy zrozumieć metabolizm systemu. Przewaga biosfery polega na tym, że produkty jednych procesów stają się substratami kolejnych. Termodynamika wyklucza gospodarkę całkowicie zamkniętą. Dlatego nowoczesna gospodarka obiegu zamkniętego nie powinna obiecywać wiecznego recyklingu, lecz maksymalizować czas użytkowania materiału i ograniczać nową ekstrakcję. Model cyrkularny przesuwa horyzont gospodarki liniowej. Produkt musi mieć zaplanowane następne życie, naprawę, regenerację lub bezpieczny rozkład. W tym kontekście węgiel nie powinien być traktowany jako wróg. Problem klimatyczny wynika z zaburzenia jego przepływów. Pytanie brzmi zatem, czy antropogeniczny dwutlenek węgla można przekształcać w trwałe produkty? Przykładem jest biomineralizacja koralowców, która zainspirowała stworzenie firmy Blue Planet. Technologia ta pozwala mineralizować dwutlenek węgla do postaci kruszyw wapiennych stosowanych w betonie. Technologię Carbon Capture and Utilization należy oceniać przez pryzmat pełnego bilansu procesu. Twierdzenie o ujemnym śladzie węglowym wymaga rzetelnej analizy cyklu życia. Prawdziwe pytanie dotyczy systemu. Czy produkt zastępuje materiał o wyższym śladzie środowiskowym? Gospodarka metabolizmu zaczyna się tam, gdzie marketing zostaje zastąpiony bilansem przepływu. W systemowej bioinspiracji koniec życia musi być zaprojektowany równie precyzyjnie jak początek produkcji. Przykładem są materiały mycelialne firmy Ecovative. Pozwalamy, by żywy system sam rozbudował sieć wiążącą cząstki. Inżynier projektuje środowisko, w którym materia organizuje się sama. Nie należy jednak romantyzować bioprodukcji. Tworzy ona po prostu inną krzywą technologicznych kompromisów. Ważniejsza od konkretnych rozwiązań jest architektura pytania o to, jak projektujemy przedmioty w całym ich cyklu życia. Lina wskazuje na koszt środowiskowy produkcji. Korzyści z lekkości pojazdu znikają, jeśli materiał jest nieodzyskiwalny. Kluczem jest kompleksowa ocena całego cyklu życia produktu. Złożoność funkcji nie wymaga złożonego składu chemicznego. Dobór materiałów do konkretnych funkcji często staje się koszmarem dla recyklera. Natura stosuje inną strategię. Kość czy drewno osiągają różną sztywność dzięki strukturze, a nie łączeniu różnych surowców. W Circular Design kluczowe pytanie brzmi, czy istniejący materiał może przejąć nową funkcję poprzez zmianę struktury. To prowadzi do koncepcji pre-separated design, czyli projektowania tak, aby demontaż był cechą produktu od pierwszego dnia. Przykładem konfliktu jest łopata turbiny wiatrowej. Przez lata stosowano kompozyty termoutwardzalne, które są niemal niemożliwe do rozdzielenia. Rozwiązaniem są nowe żywice, jak w technologii Recyclable Blade firmy Siemens Gamesa wprowadzonej w 2021 roku. Polityka europejska przesuwa akcent na ekoprojektowanie. Rozporządzenie Unii Europejskiej 2024/1781 wprowadza cyfrowe paszporty produktu. W tej hierarchii najważniejsza jest jednak naprawa. Dopiero na tym tle można zrozumieć ideę Techverse, czyli przemysłowych sieci pokarmowych. W gospodarce nazywamy to Industrial Symbiosis. Przedsiębiorstwa wymieniają energię i materiały, przekazując sobie produkty uboczne, które w izolacji byłyby jedynie kosztem. Przykładem jest duńskie Kalundborg. Powstanie takiej sieci wymaga jednak czegoś więcej niż zgodności chemicznej. Pojawia się ekonomia kosztów transakcyjnych. Symbioza zwiększa efektywność, ale potęguje współzależność i ryzyko systemowe. Gospodarka cyrkularna przyszłości musi pytać nie tylko o efektywność, lecz o rezyliencję, czyli zdolność systemu do działania po wystąpieniu zakłóceń. Najbardziej efektywny system nie musi być tym najbardziej odpornym. Jakość układu wynika z topologii relacji. Przeniesienie tej logiki na grunt urbanistyki poprzez koncepcję miasta jako superorganizmu jest błędem analogii. Miasto to złożony system społeczny i ekologiczny. Silniejszą koncepcją jest urban metabolizm, czyli analiza przepływów energii, wody i materiałów. Pozwala ona przejść od modelu liniowego ku cyrkularnemu. Należy jednak pamiętać, że lokalna zielona metropolia może opierać się na globalnie brudnym metabolizmie. Dlatego gospodarka cyrkularna musi spotkać się z ekonomią polityczną. Konieczne są bodźce ekonomiczne i odpowiedzialność producenta wbudowana w ceny. W przeciwnym razie ulegniemy paradoksowi Jevonsa, gdzie poprawa efektywności zwiększa całkowite zużycie zasobów. Zrównoważona gospodarka nie może polegać jedynie na obietnicy lepszego projektowania. Prawdziwym wzorcem jest natura, gdzie sukcesem stałaby się ilość trwałej funkcjonalności uzyskanej z jednostki energii i materiału. Projektowanie przyszłości musi być ambitniejsze niż tradycyjny recykling. Przedmiot nie powinien najpierw stać się odpadem, by później przywracać mu wartość, lecz jego wartość powinna być zaprojektowana jako sekwencja możliwych stanów. Produkt techniczny powinien posiadać własną hierarchię przyszłości. Najpierw ma działać długo, potem dać się naprawić, a po utracie funkcji zostać zregenerowany. Odpad nie jest jedynie kategorią fizyczną, lecz informacyjną i ekonomiczną. Gospodarka metabolizmu to w rzeczywistości gospodarka informacji o materiale. Bez danych o składzie materiał traci wartość. Przyszłość to metabolizm o możliwie długich obiegach. Forma jest tymczasowa, atomy przechodzą dalej. Biomimetyka systemowa to nie estetyka, lecz projektowanie przemijalności formy przy zachowaniu wartości materii. Zrównoważony rozwój nie może być tylko efektywnością technologiczną. Czasami najlepszy przedmiot to ten, którego nie trzeba było wyprodukować. Tu kończy się niewinna część opowieści. Natura zna mutualizm, ale i pasożytnictwo. Nie zna praw człowieka ani sprawiedliwości. Pytanie brzmi, czy dojrzałość cywilizacji polega na kopiowaniu natury, czy na wiedzy, kiedy tego nie robić? Biomimetyka nie może być kompletną teorią projektowania. Jej dojrzałość zaczyna się wtedy, gdy pytamy, których cech natury nie wolno przenosić bezkrytycznie. Pierwszą granicą jest ewolucja. Dobór naturalny nie dąży do globalnej doskonałości. Organizm jest zawsze kompromisem. Poprawa jednego parametru często pogarsza inny. Inżynier musi zatem ustalić, dla jakiego problemu dany detal był kompromisem. Kopiowanie geometrii bez kontekstu prowadzi do technicznej przeciętności. Druga granica to historia ewolucyjna. Nie każda cecha jest optymalna. Inżynier powinien pytać o funkcje i ograniczenia, zamiast być zwykłym kolekcjonerem form. Trzecia granica to problem skali. Rozwiązania biologiczne działają w konkretnych wymiarach i temperaturach. Prawo kwadratowo-sześcienne pokazuje, że masa rośnie szybciej niż powierzchnia. Dlatego bioinspiracja musi przenosić relacje fizyczne, a nie kopiować naturę. Czwarta granica dotyczy czasu i etyki. Ewolucja operuje w milionach pokoleń. Natura akceptuje śmierć miliardów osobników, by przetrwali nieliczni. To błąd naturalistyczny. Utożsamianie dobra z tym, co naturalne. Z faktu, że coś występuje w przyrodzie, nie wynika, że powinno zostać zrekonstruowane w społeczeństwie. Gdy przedsiębiorca twierdzi, że system powinien działać jak natura, naukowa odpowiedź brzmi, która natura i w jakim celu. Problem tkwi w błędnym przechodzeniu od opisu mechanizmu przyrodniczego do normy społecznej. Natura nie jest moralnie zrównoważona, jest dynamiczna. Biomimetyka musi przejść od selektywnego zachwytu do ekologii porównawczej i badać nie tylko sukcesy, ale i biologiczne porażki. Maksymalna specjalizacja zwiększa wydajność, lecz obniża odporność na szok. Biologia uczy nas wartości redundancji, czyli zapasu funkcjonalnego. Systemy perfekcyjnie zoptymalizowane pod jeden scenariusz bywają kruche. Efektywność to stosunek rezultatu do zasobów, natomiast odporność to zdolność systemu do odzyskania funkcji po zakłóceniu. Usunięcie każdego zapasu zwiększa wydajność w spokojnym świecie, lecz drastycznie ogranicza margines reakcji na zdarzenia rzadkie. Technologia inspirowana biologicznie powinna pytać, czy środowisko działania tego rozwiązania jest rzeczywiście podobne do naszego? Setki milionów lat historii nie są certyfikatem uniwersalności, lecz świadectwem działania w konkretnych warunkach. Natura to specyficzny działa badań i rozwoju. Dlatego człowiek nie powinien traktować jej jako projektanta naczelnego, lecz jako bogate archiwum hipotez. Natura mówi nam o mechanizmie, ale cel pozostaje ludzki. Tu niezbędna jest etyka odpowiedzialności. Hans Jonas argumentował, że nowoczesna technika radykalnie rozszerzyła zasięg konsekwencji naszych działań. Wpływamy na przyszłe pokolenia, które nie uczestniczą w dzisiejszych decyzjach. Bioinspiracja potrzebuje filtra etycznego. Pierwszy filtr pyta, czy natura demonstruje interesujący mechanizm? Drugi, czy umiemy go przenieść? Trzeci musi brzmieć, czy powinniśmy? Energooszczędny wyświetlacz nie zredukuje zużycia energii, jeśli gwałtownie wzrośnie liczba urządzeń. Biomimetyczna efektywność to nie synonim ekologicznej wystarczalności. Biosfera uczy nas czegoś subtelniejszego. Organizmy tworzą bogate funkcje przy ograniczonych zasobach. Człowiek powinien zatem dążyć do maksymalizacji wartości funkcjonalnej, a nie wolumenu produkcji. Jednak techniczna możliwość nie przesądza o trajektorii gospodarczej. Jeśli bodźce ekonomiczne działają w przeciwnym kierunku, musimy zatem projektować reguły selekcji technologicznej, tak, aby prawo i ceny nagradzały trwałość, a nie krótką żywotność produktu. Właśnie taka sekwencja oddziela biomimetykę naukową od marketingu z zielonym listkiem. Historia bioinspiracji to droga odchodzenia od dosłowności. Najpierw kopiowaliśmy formę, potem funkcję, relacje, algorytm, a wreszcie system organizowania przepływów. Natura nie daje gotowych schematów, lecz pomaga wyjść poza ciasnotę własnej dyscypliny. Biologiczny wzorzec działa jak kontrprzykład. Rozszerza przestrzeń projektu i falsyfikuje naszą pychę projektową. Przypomina, że to, co uważamy za konieczne, często jest jedynie skutkiem przyzwyczajenia. Bioinspiracja powinna być zatem procedurą testowania hipotez, a nie certyfikatem moralnej wyższości produktu. To droga do naukowej pokory. Pokora wobec natury to uznanie, że nasz repertuar rozwiązań jest węższy niż zbiór konfiguracji, które świat biologiczny już zrealizował. Natura dostarcza zjawiska. To ludzki umysł dokonuje abstrakcji i rekombinacji. Wynalazca jest zatem mniej demiurgiem, a bardziej tłumaczem między światami. Wymaga to edukacji interdyscyplinarnej jako infrastruktury innowacji. Inżynier musi rozpoznawać funkcjonalne podobieństwo systemów, które powierzchownie nie mają ze sobą nic wspólnego. Największy zasób tkwi w jakości połączeń między biologią a techniką. Inspiracja przejawia się w logice systemu, w oszczędności energii czy trwałości materiałów. Nie chodzi o powrót do natury, lecz o budowanie technologii świadomej, że funkcjonuje wewnątrz biosfery. Każdą deklarację trzeba poddać pomiarowi. Naturalne pochodzenie inspiracji nie wystarcza do wykazania jej wartości. Niezbędny jest dowód i kontekst. Test 10 tysięcy pokoleń to sprawdzian wyobraźni moralnej. Natura daje wiedzę o trwałości. Odpowiedzialność musimy wynaleźć sami. Dojrzałość technologiczna nie polega na maksymalizacji sprawczości, lecz na zdolności do samoograniczenia. Najbardziej zaawansowany człowiek bioinspirowany będzie kimś, kto potrafi rezygnować z działania, gdy ryzyko przekracza granice odpowiedzialności. Użyteczna maksyma brzmi: idź za analogią natury, ale nie oddawaj jej własnego sądu. Natura jest najstarszym archiwum możliwości, ale nie instrukcją obsługi przyszłości. Natura dostarcza nam najstarszego archiwum działających możliwości, ale nie jest instrukcją obsługi przyszłości. Prawdziwa dojrzałość cywilizacji nie objawi się w tym, jak wiernie kopiujemy biologiczne wzorce, lecz w umiejętności rozpoznania momentu, w którym należy przestać naśladować. Ostatecznie to nie biologia, lecz ludzka odpowiedzialność musi zdecydować, czy projektujemy świat, który jedynie przypomina naturę, czy taki, który pozwala jej trwać.